7 minut po godzinie 11.
Zamkolandia.
Dzień dobry, nazywam się Justyna Piekło i zapraszam na drugą godzinę Zamkolandii, tym razem popularno-naukową. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy zdobywać wiedzę. Dziś zrobimy to nietypowo, unosząc się w powietrzu. Na początek może zróbmy kilka testów. Dzieci, jak długo potraficie utrzymywać się w powietrzu, niczym ptaki? Spróbujcie może podskoczyć najwyżej jak możecie. Hop! Do góry, jeszcze raz, hop! Chyba nie za długo możemy utrzymać się w powietrzu samodzielnie, prawda? A może by tak wsiąść do samolotu? Tylko że raczej nikt z nas z tego teraz nie zrobi. Przecież nie mamy zaparkowanych przed domami czy blokami samolotów. Ale za to posiadamy wyobraźnię. Wystarczy rozłożyć ręce niczym skrzydła. Gotowi do odlotu? Najpierw kołowanie po pasie startowym, nabieramy prędkości i odrywamy się od ziemi. Lecimy w przestworzach pośród chmur. Dziś w Zamkolandii właśnie o samolotach porozmawiamy. Dowiemy się, jak to możliwe, że samoloty latają. Wyjaśnimy też, ile osób pracuje przy obsłudze lotu pasażerskiego i jakie zadania mają pracownicy na konkretnych stanowiskach. O tym wszystkim opowie nam pan Daniel Szczepański, miłośnik, pasjonat lotnictwa, który już za chwilę pojawi się w studiu Polskiego Radia Rzeszów.
Spójrz w górę, może zobaczysz, jak przez chmury frunie stalowy ptak, ma skrzydła, ogon, a z przodu dziób jest królem każdej z podniebnych dróg. Huczą silniki, leci samolot, frunie wysoko, choć waży sporo, a gdy do celu ma niedaleko, zniża lot, zmniejsza moc, ląduje i hamuje. Między statkami coś się rozpędza.
Spójrz, hydroplan!
Tak, to mój kolega.
Ma dwa pływaki na swoim spodzie i dzięki temu unosi się na wodzie. Wciąż go napędza szybki ruch śmigła, a pęd powietrza oplata mu skrzydła. W końcu hydroplan żegna się z wodą, wyrusza na spotkanie z podniebną przygodą.
Hej hydroplanie, co masz dziś w planie?
Kup tą wycieczkę i robię wodowanie. A ty kolego, co dziś zamierzasz?
Przede mną długa trasa, dzisiaj lecę za ocean. Jestem samolot pasażerski, zatankowany i pełny energii. Mam pod skrzydłami silniki turbo odrzutowe, dają mi siłę i moc na całą drogę.
Mam na pokładzie setki pasażerów, wszyscy chcą szybko dostać się do celu.
Latam wokoło globu jak uskrzydlony autobus, zapraszam was w niebiańską podróż.
Spójrz w górę, może zobaczysz, jak przez chmury frunie stalowy ptak, ma skrzydła, ogon, a z przodu dziób jest królem każdej z podniebnych dróg.
Jestem samolot transportowy, taki skrzydlaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych silników. Jestem kurierem wagi ciężkiej, wziąłem na pokład cztery czołgi i chcę więcej. Po prostu lubię dźwigać duży towar. O, czuję dym, wzywam pomoc, widzę pożar.
Samolot gaśniczy przybywa na ratunek. Docieram tam, gdzie wóz strażacki dotrzeć nie umie. Lecę nad teren, gdzie ogień się panoszy i ze zbiorników wyrzucam mnóstwo wody. Ja potem pędzę na jeziorze wylądować, zasysam nową wodę i wracam gasić pożar.
Spójrz w górę, może zobaczysz, jak przez chmury frunie stalowy ptak, ma skrzydła, ogon, a z przodu dziób jest królem.
każdej z podniebnych dróg.
Huczą silniki, leci samolot, frunie wysoko, choć waży sporo. A gdy do celu ma niedaleko, zniża lot, zmniejsza moc, ląduje i hamuje.
Zamkolandia.
Za parę minut będziemy rozmawiać z gościem audycji, a skoro dziś o samolotach i o lataniu, to wyjaśnimy sobie jeszcze, czym jest aerodynamiczny kształt. Chodzi o kształt oczywiście jakiegoś przedmiotu. Mówimy, że niektóre przedmioty mają opływowy kształt. No i każdy przedmiot, poruszając się na przykład w wodzie lub powietrzu, zderza się z tą wodą i powietrzem. Mówimy, że jest to opór. Opór może być większy lub mniejszy. No i można powiedzieć, że podczas ruchu przedmiotu o kształcie aerodynamicznym, czyli o tym kształcie takim opływowym, powietrze lub woda, w którym ten przedmiot się znajduje, łagodnie go opływa. Taki aerodynamiczny kształt mają na przykład samoloty, łodzie podwodne, statki, a także samochody.
Przyjdzie mucha w mucholocie do Krakowa. Leci, chcę odwiedzić wujka, ciotki, brata z żoną i tych dzieci.
Mucha, mucha w mucholocie, jak w prawdziwym samolocie. Do Krakowa sobie leci, a za oknem słonko świeci. Mucha, mucha w mucholocie, jak w prawdziwym samolocie.
Krakowa sobie
dziś w Zamkolandii będziemy rozmawiać o samolotach, podniebnych podróżach oraz o osobach, dzięki którym latanie samolotem jest w ogóle możliwe. W studiu jest pan Daniel Szczepański, miłośnik, pasjonat lotnictwa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim dzieciom.
Jak to w ogóle możliwe, że samoloty latają, bo to są przecież ogromne maszyny, a więc muszą być niezwykle ciężkie.
Tak, dokładnie. Jest to możliwe. A jest to możliwe dzięki przede wszystkim sile nośnej powstającej na jego skrzydłach. Samolot, aby mógł wystartować, potrzebuje silników, które wytwarzają tak zwany ciąg, który jest on niezbędny w chwili startu, lądowania czy też wznoszenia.
Czyli jak mamy na przykład taki samolot wykonany z kartki papieru, to chodzi o to, że to powietrze zaczyna opływać samolot,
dokładnie,
a jego kształt powoduje, że zaczyna się on wznosić w powietrzu.
Tak, tutaj bardzo dużą rolę odgrywają oczywiście skrzydła samolotu, które mają zazwyczaj konstrukcję aerodynamiczną, pozwalającą na to, aby różnica ciśnień, która wytwarza się na nich, powodowała, że samolot może unieść się w powietrze. Nawet bardzo, bardzo ciężki samolot.
I to jest właśnie niezwykłe. Prawa fizyki tutaj są bezwzględne i taki samolot, nieważne ile by ważył, on się po prostu wzniesie w powietrze. A na jakiej wysokości latają samoloty? Jak wysoko mogą się wznieść w powietrze?
Jeśli chodzi o samoloty z napędem turbośmigłowym, wysokość, na której poruszają się tego typu samoloty, to około 5 kilometrów. Natomiast jeżeli mówimy o samolotach pasażerskich, typu na przykład Boeing czy Airbus, tutaj mówimy o wysokości rzędu 10-11 kilometrów. Musimy pamiętać o tym, że im wyżej, tym powietrze jest rzadsze, a to powoduje, że mamy mniejszy opór, który pozwala nam, aby samolot leciał bardziej efektywnie.
Czyli w sumie im wyżej, tym lepiej.
Dokładnie, tym mniejsze spalanie paliwa.
A z jaką prędkością w takim razie na tych wysokościach, powiedzmy 10 km nad ziemią, może latać samolot i może czy jakiś rekord został pobity na przykład?
Tutaj też należy rozpatrzyć to, o jakim samolocie dokładnie mówimy, ale przyjmując, że rozmawiamy o samolotach pasażerskich, prędkość lotu takich samolotów waha się w granicach między 850-900 km na godzinę.
Czyli to też jest potężna prędkość.
Tak, dokładnie. Rekord prędkości, o czym pani wspomniała, należy do samolotu SR-71. Ale to już jest dawna historia i myślę, że na razie nie zostanie on pobity tak szybko.
Prędkość samolotu możemy doświadczyć, kiedy na przykład słyszymy, że właśnie leci nad nami samolot, słyszymy ryk silnika, ale wcale go nad sobą nie widzimy, ponieważ on już jest daleko, daleko od punktu nad naszą głową.
Zgadza się, aczkolwiek myślę, że bardzo szybko się to zmieni, ponieważ nowoczesne technologie, które wprowadzają producenci zarówno samolotów, jak i silników lotniczych, powodują, że silniki nie dość, że spalają mniej paliwa, również powodują, że są coraz cichsze.
O, to też bardzo ciekawa informacja, czyli samolot jest potężny, jest szybszy od dźwięku, ale za niedługo może się okazać, że nawet nie będziemy ich słyszeć przelatujących nad naszymi głowami. Samolot, żeby wystartował, potrzebuje nie tylko odpowiedniego kształtu, czyli tej aerodynamicznej formy opływowej, ale też musi mieć odpowiedni pas startowy do tego, żeby móc się rozpędzić. No i pytanie jest takie, jak długi musi być pas startowy i przy jakiej prędkości, takiej średniej prędkości samolot jest w stanie odbić się od ziemi?
Jeśli chodzi o długość pasów startowych, tutaj na lotniskach międzynarodowych mówimy o długości rzędu około 2500-3200 metrów. Aczkolwiek występują samoloty, tak zwane samoloty STOL, czyli z języka angielskiego short take off and landing, czyli krótkiego startu i lądowania, które potrzebują bardzo małych odległości po to, aby wzbić się w powietrze.
Przy jakiej prędkości mogą odbić się od ziemi?
Myślę, że około 250 80 km na godzinę. Tego rzędu prędkości pozwalają na to, aby samolot mógł wystartować. Oczywiście cały czas mamy na myśli samoloty pasażerskie czy też transportowe.
I o takich oczywiście dzisiaj w audycji rozmawiamy. Przede wszystkim chodzi o samoloty pasażerskie, ale czasami dla porównania warto wymienić też inne rodzaje samolotów. Ale skupiając się właśnie na tych samolotach pasażerskich, ja mam przed sobą właśnie taką figurkę, miniaturę samolotu i to jest właśnie samolot pasażerski.
Tak, dokładnie. Jest to model samolotu Airbus A330 linii Monarch Airlines. Jest to linia, która świadczy usługi czarterowe dla różnych tutaj mniejszych klientów, którzy na przykład chcą wynająć taki samolot po to, aby po prostu dostać się z miejsca w określone miejsce.
Czyli na przykład jak dzieci będą kiedyś leciały w podróż z rodzicami do przykładowo ciepłych krajów, to mogą właśnie takim samolotem się udać w podróż.
Dokładnie tak. Jest to bardzo powszechne zjawisko, także wiele firm właśnie wynajmuje tego typu samoloty, aby świadczyć potem usługi dla pasażerów.
Czyli mamy na myśli oczywiście lot czarterowy, tak zwany.
Zgadza się.
A ile osób musi w ogóle zadbać o to, by taki potężny samolot pasażerski w ogóle mógł wystartować? I jak duży jest to zespół osób?
Liczba osób będzie zależała od tego, o jakiej wielkości samolotu mówimy. Im większy samolot, tym oczywiście liczba osób, które są potrzebne do jego obsługi, będzie stosunkowo większa. Oczywiście musimy pamiętać o załodze, czyli stewardessach, stewardach, kapitanie, pierwszym oficerze, ale także również o obsłudze handlingowej, czy też kontrolerach pracujących na wieży, które również spełniają bardzo ważne zadanie podczas naszego lotu.
Ta obsługa handlingowa, to dokładnie. Co to jest za usługa?
Tutaj oczywiście mówimy o osobach, które zajmują się odbiorem naszych bagaży, czy też tankowaniem samolotu, lotniskową strażą pożarną oraz na przykład osobami, które są odpowiedzialne za dostarczenie wody, posiłków do naszego samolotu.
Czyli to obsługa techniczna, ale wspomniał Pan też o jeszcze bardzo, bardzo ważnym miejscu na lotnisku, bo lotnisko to nie tylko ten wielki budynek, do którego wchodzimy, gdzie trwa odprawa pasażerów, gdzie pasażerowie przebywają też na przykład oczekując na przylot bądź odlot samolotu, ale ważnym miejscem jest, chyba trochę takim sercem lotniska, jest wieża kontrolna. Wieża, wszyscy możemy sobie skojarzyć jak wygląda, ale wieże kontrolne na lotniskach mają bardzo specyficzny kształt.
Używa Pani bardzo właściwego słowa. Zgadzam się z tym, że wieża jest centralnym punktem każdego lotniska. To tutaj pracują osoby nazywane kontrolerami ruchu lotniczego i to tutaj podejmowane są najważniejsze decyzje związane z kołowaniem, startem oraz lądowaniem samolotu.
I za chwilę będziemy wyjaśniać, w jaki sposób ci kontrolerzy ruchu kontaktują się z osobami, które przecież już są na pokładzie samolotu. I przed startem, i w trakcie startu, i również po wystartowaniu w trakcie lotu. Ale najpierw posłuchajmy sobie muzyki.
Yeah. klasę. Zjadłam obiad, zjadłam deser, śpiewałam wybijając tak łyżeczką. Ja mam ciocię w samolocie,
oho,
i wujaszka dla mnie podróż przez ocean.
To co?
To jest fraszka.
Ty masz ciocię w samolocie,
oho,
i wujaszka, chcemy podróż przez ocean. To jest fraszka.
Polskim lotem to się strasznie fajnie lata. Stewardesa jest na medal i kapitan. Polskim lotem
Zamkolandia.
Słuchacie audycji Zamkolandia, to audycja familijna, ale przede wszystkim najmłodsi słuchacze Polskiego Radia Rzeszów są najważniejsi w tym czasie antenowym. A dziś w audycji Zamkolandia rozmawiamy o samolotach, o tym jak podróżuje się samolotem, ale też o tym w jaki sposób w ogóle taki lot samolotu jest obsługiwany, przez kogo i jak ten lot przebiega. Wyobraźmy sobie, że znajdujemy się na pokładzie samolotu. Jak dzieci powinny zachowywać się przebywając na pokładzie samolotu?
Myślę, że przede wszystkim dzieci powinny mieć zapięte zawsze pasy bezpieczeństwa, ponieważ czasami zdarzają się takie sytuacje w trakcie lotu, kiedy kapitan natrafi na tak zwane dziury w powietrzu, co jest bardzo groźnym zjawiskiem.
I tutaj pojawiają się wtedy tak zwane turbulencje.
Dokładnie tak. Zazwyczaj kapitan wcześniej sygnalizuje kontrolką w samolocie, że będziemy mieli do czynienia z tego typu zjawiskiem, dlatego bezwzględnie wtedy trzeba zająć nasze miejsca i zapiąć pasy.
Oczywiście nie powinniśmy krzyczeć, nie powinniśmy wędrować tak bez celu po pokładzie samolotu.
Zgadza się. Dodałbym jeszcze, że pamiętajmy o tym, aby nasze urządzenia elektroniczne, czyli smartfony, komputery, również były wyłączone, ponieważ mogą zakłócać sygnał samolotu.
Bo samolot ma w sobie mnóstwo elektroniki, a jest, przypominam, bardzo wysoko nad ziemią, bo to około 10 kilometrów, więc spora odległość. Nikt nie chciałby spaść z takiej wysokości. A na pokładzie oprócz samych pasażerów jest też cała ekipa osób, które obsługują między innymi pasażerów, ale dbają też o to, by taki lot był bezpieczny. Przede wszystkim to piloci.
Tak, zawsze w kabinie pilotów zasiada dwóch pilotów.
A dlaczego?
Po lewej stronie zazwyczaj siedzi kapitan samolotu, po prawej natomiast starszy oficer. Odpowiedź jest bardzo prosta. Na wypadek, jeżeli doszłoby do jakiejś sytuacji zdrowotnej przykładowo, no to druga osoba zawsze może zastąpić tą pierwszą i wtedy jesteśmy, my jako pasażerowie czujemy się po prostu bezpieczni.
I to jest bardzo ważne, to poczucie bezpieczeństwa, ale i też takie poczucie tego, że ktoś o nas zadbał, że poinformował nas o pewnych rzeczach, że się do nas uśmiechnie, że pomoże nam, jeżeli potrzebujemy pomocy, albo poda nam posiłek. I tutaj chodzi o osoby, które nazywamy stewardami, czyli tak zwane stewardesy i stewardzi.
Tak, są to osoby, którym zawdzięczamy to, że możemy zjeść ciepły posiłek. Czasami służą również innego rodzaju pomocą. Dzięki nim również nasz komfort podróży zdecydowanie jest wyższy.
I oczywiście cała ta ekipa znajdująca się na pokładzie samolotu komunikuje się między sobą, czyli stewardzi i piloci są cały czas w kontakcie ze sobą.
Tak, dokładnie. I też należy pamiętać o tym, że jest bezwzględny zakaz wchodzenia do kabiny pilotów podczas trwającego lotu. No chyba, że nastąpi jakaś sytuacja awaryjna.
Lot samolotem potrafi być bardzo długi i nużący, więc siedząc sobie w samolocie porozmawiamy sobie teraz o tym, jak wygląda komunikacja pomiędzy pilotami samolotu a pracownikami wieży kontrolnej, bo te osoby kontaktują się ze sobą niemalże przez cały czas. Zaczynamy od sytuacji tuż przed lotem samolotu.
Tak, tutaj na samym początku już pilot naszego samolotu zgłasza się poprzez radio w samolocie do kontrolera, który wydaje zgodę na lot, podaje trasę, wysokość lotu, prędkość wznoszenia, pułap, jaki musi osiągnąć, oraz podaje tak zwane punkty nawigacyjne, które są niezbędne do tego, aby nasz samolot poruszał się po trasie. Zazwyczaj punkty te mają swoją określoną nazwę. Tutaj na Podkarpaciu takimi najsłynniejszymi punktami są punkty Dibet, Velax oraz Luxar. Trzeba też powiedzieć, że takich punktów na terenie Polski jest kilkaset.
I te punkty, oczywiście nie chodzi o to, żeby były one widoczne z lotu ptaka, czyli przez okno samolotu, ale są widoczne na monitorach, na ekranach.
Piloci i kontrolerzy mają tak zwany podgląd radarowy, który umożliwia im podgląd oraz śledzenie, gdzie w danej chwili znajduje się nasz samolot.
Jak te komunikaty brzmią pomiędzy wieżą kontrolną a pilotami?
Jest jedna zasada. Maksimum treści, minimum słów. Czyli pod danym pojęciem kryje się jedno słowo. Na przykład jeżeli chcemy zakomunikować, aby że nasz komunikat został przyjęty poprawnie, wystarczy, że powiemy zrozumiałem albo potwierdzam.
A zazwyczaj piloci i kontrolerzy ruchu kontaktują się ze sobą w języku angielskim?
Tak, musimy też pamiętać, że od roku 1951 to właśnie język angielski stał się podstawowym językiem używanym w komunikacji lotniczej.
Został też stworzony, opracowany tak zwany alfabet lotniczy. Do czego on służy i w ogóle jak on wygląda, jak on się prezentuje?
Alfabet fonetyczny jest to taki specjalny alfabet stosowany na całym świecie poprzez pilotów. Umożliwia on komunikację zarówno pilotom, jak i kontrolerom ruchu lotniczego każdej narodowości. I tutaj ciekawostka. Każdej literze alfabetu odpowiada ustalone słowo. Czyli na przykład literze A słowo alfa, B to brawo, C to Charlie. I na przykład, jeżeli wywołuje kontroler nasz statek powietrzny, na przykład może powiedzieć Sierra Papa, Tango, Uniform India, Rzeszów Wieża, prosimy o zgodę na start do Warszawy. Podstawą tego alfabetu właśnie jest łatwe kodowanie wyrazów. Żadna z sylab tworzących poszczególne jego słowa nie powtarza się.
Ciekawe, jak długo trzeba uczyć się takiego alfabetu, żeby to wszystko zapamiętać i później bardzo sprawnie odkodowywać sobie to wszystko. Taką ważną osobą na lotnisku i ważną osobą w komunikacji pomiędzy wieżą kontrolną a pilotami jest tak zwany marszałek. Jaka jest jego rola?
Marszałek, zwany również marszalerem, jest osobą, która naprowadza nasz samolot będący już na płycie lotniska. Jest on ubrany w specjalną kamizelkę odblaskową, posiada specjalne pałeczki, tak zwane sygnalizatory.
Momencik, to ja może tutaj powiem, że mam w dłoni właśnie taką pałeczkę i teraz ją włączę, przytrzymuję, puszczam i świeci się. Rzeczywiście. I ten pan marszałek, tak kojarzę z filmów, wymachuje tą pałeczką trochę
tak,
jak
dokładnie.
W Gwiezdnych Wojnach, tak?
Wygląda to jak wymachiwanie, aczkolwiek wydaje on w ten sposób różnego rodzaju komendy naszym pilotom, a więc czy mają jechać prosto, czy też skręcić w lewo, w prawo, zatrzymać się, uruchomić silniki, czy też je wyłączyć.
Czyli trochę taki policjant drogówki, który na przykład stoi na środku skrzyżowania ulic i kieruje ruchem drogowym.
Tak, bardzo dobre porównanie. Należy też dodać, że zazwyczaj porusza się on specjalnym samochodem po płycie lotniska z napisem Follow Me, czyli podążaj za mną.
Zabiorę cię ze sobą tam, gdzie gwiazdy. Razem pochłonimy chwila, gdy jesteśmy sam na sam. On siada na mej dłoni i powtarza tak: poleć, poleć ze mną, hen, wysoko. Zabiorę cię ze sobą tam, gdzie gwiazdy. Razem pokłonimy się obłokom. Sam król motyli dał mi prawo jazdy. Może w górze u małego księcia będzie dzisiaj znowu wielki bal. Ja zabiorę zapach kwiatów z łąki, na gwiezdnej harfie będę grał. Może w górze u małego księcia znów będzie dzisiaj gwiezdny planet bal. Biały motyl ze mną tańczyć będzie, a różą będzie jedna z lal. Może w górze u małego księcia będzie dzisiaj znowu wielki bal. Ja zabiorę zapach kwiatków z łąki, na gwiezdnej harfie będę grał. Może w górze u małego księcia znów będzie dzisiaj gwiezdny planet bal. Biały motyl ze mną tańczyć będzie, a różą będzie jedna...
Zamkolandia.
Powracamy do rozmowy na temat samolotów, na temat tego, w jaki sposób one latają i dzięki komu możemy bezpiecznie podróżować samolotem. W studiu jest pan Daniel Szczepański, który jest pasjonatem lotnictwa i opowiada nam dzisiaj o tym wszystkim. Wiemy już, kto pracuje na lotnisku, wiemy, kto znajduje się oprócz pasażerów na pokładzie samolotu. Rozumiemy też, w jaki sposób samolot się unosi w powietrzu i jak piloci samolotów komunikują się z osobami, które znajdują się na ziemi. Teraz porozmawiajmy trochę o samych samolotach, bo to są bardzo ciekawe maszyny. Na początek powiedzmy, ilu pasażerów zmieszczą największe samoloty na świecie?
Do największych obecnie samolotów pasażerskich możemy zaliczyć samolot Airbus A380, który potrafi zabrać na swój pokład ponad 550 osób, oczywiście w zależności od konfiguracji i linii lotniczej, dla której lata. Trochę mniejszy jest Boeing 747 wersji 800, ale ten samolot również potrafi zabrać na pokład ponad 450 osób.
A ile taki samolot może ważyć?
Tutaj wartałoby wyjaśnić naszym młodym słuchaczom, że istnieje coś takiego jak masa własna samolotu oraz maksymalna masa startowa, czyli po załadunku. Taki Boeing 747, o którym wspominałem, waży bez pasażerów oraz żadnych ładunków około 200 ton. Natomiast jego maksymalna masa startowa może wynosić z ładunkiem nawet 420 ton.
Czyli drugie tyle, ponad
Zgadza
drugie
się.
Tyle.
I mało tego, samoloty te unoszą się w powietrzu i przemierzają naprawdę spore odległości.
A z jakich elementów i materiałów w ogóle skonstruowany jest samolot? Bo samolot jest wręcz naszpikowany różnymi technologiami.
Powiedziałbym, że współcześni inżynierowie odbiegają już od metalu, natomiast bardziej skupiają się na stopach aluminium, stopach tytanu, a także kompozytów, które mają bardzo kluczową rolę w konstrukcji poszycia oraz kadłubów samolotów.
Czyli chodzi o to, żeby samolot był coraz lżejszy?
Tak. Przede wszystkim cały czas walczymy z jego wagą oraz skupiamy się na tym, aby spalał jak najmniej paliwa oraz ograniczamy emisję dwutlenku węgla.
Wiemy o tym, że samoloty są widoczne z ziemi także w nocy dzięki światłom, które cały czas migają. Gdzie one się znajdują na samolocie i czy one mogą coś nam sygnalizować, kiedy spoglądamy na taki samolot z ziemi?
Jeżeli chodzi o światła, to tutaj właśnie najlepiej widoczne są one nocą, kiedy spoglądamy w niebo.
Ale one cały czas działają, również w dzień?
Tak, również w dzień. Zielone światło pozycyjne znajduje się na prawym skrzydle, natomiast czerwone światło na lewym. Białe światło jest również zamontowane na stateczniku pionowym. Światła te są rzeczywiście bardzo dobrze widoczne, głównie nocą.
Statecznik pionowy, czyli na ogonie samolotu, tak jak mamy, możemy sobie to tak trochę porównać do takiego rekina, który ma płetwę górną. Zgadza i to jest taka płetwa samolotu.
Tak, zgadza się, ten statecznik oczywiście odpowiada za stabilność naszego lotu. Co więcej, znajduje się również na nim ster kierunku, który pełni równie ważną rolę.
Dzięki temu samoloty mogą obierać konkretne kierunki. Ale to, co mnie interesuje i chyba wiele osób, to to, dlaczego w samolotach te wszystkie małe okienka wzdłuż tej maszyny, przez które na przykład pasażerowie mogą obserwować ziemię, dlaczego one wszystkie są okrągłe?
Zadała Pani bardzo dobre pytanie. Narożniki okien kwadratowych okazały się bardzo słabymi punktami i ich usterki często prowadziły do pęknięć. Dlatego też inżynierowie postanowili wprowadzić zmiany i wprowadzono okna okrągłe, które nie osłabiają konstrukcji maszyny oraz dzięki którym czujemy się bezpieczni podczas naszego lotu.
No bo przede wszystkim o to chodzi, a w trakcie lotu nie chcielibyśmy, by takie okno kwadratowe pękło albo nagle się otworzyło.
Zgadza się, no tutaj wtedy oczywiście doszłoby automatycznie do rozhermetyzowania kabiny, bylibyśmy zmuszeni do awaryjnego lądowania.
I to natychmiastowego.
Zgadza się.
Tak na podsumowanie trochę, powiedzmy, jaka jest najbardziej ruchliwa trasa przelotów na świecie? Gdzie znajduje się aktualnie na przykład nad nami najwięcej samolotów?
Najdłuższą trasą pokonywaną obecnie przez samoloty pasażerskie jest trasa z Singapuru do Nowego Jorku, która liczy ponad 15 tysięcy kilometrów. Lot takim samolotem trwa prawie 19 godzin.
Dodajmy, że Singapur znajduje się w Azji.
Zgadza się. Praktycznie ten lot odbywa się przez kilka kontynentów. Co więcej, lot ten odbywa się Airbusem A350 w wersji 900, ale tutaj też taka ciekawostka, jest to samolot przeznaczony do wykonywania połączeń właśnie o bardzo wydłużonym zasięgu, tak zwany ultra long range.
Czyli samoloty o naprawdę ogromnych możliwościach, które z lotnisk na świecie możemy uznać za największe i które dobrze by było zobaczyć na własne oczy?
Prym tutaj wiedzie oczywiście lotnisko w Stanach Zjednoczonych, a mowa tutaj o lotnisku w Atlancie. Innym takim dużym lotniskiem na świecie to oczywiście lotnisko w Pekinie, ale także do takich dużych lotnisk zaliczane są lotniska w London Heathrow, czy też Frankfurt nad Menem, lotnisko w Stambule, czy też paryskie Charles de Gaulle.
Tych lotnisk jest sporo, a my możemy cieszyć się takim bardzo urokliwym i ważnym lotniskiem, jakie jest w Jasionce koło Rzeszowa.
Tak, oczywiście. My jako mieszkańcy również możemy poszczycić się tym, że w naszej bliskiej odległości znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy, który umożliwia nam podróżowanie zarówno po Europie, jak i również do Stanów Zjednoczonych.
I jeżeli ktoś będzie miał kiedyś możliwość podróży samolotem, to nie trzeba się bać. Warto skorzystać z takiej okazji i doświadczyć tego niezwykłego stanu, kiedy mamy możliwość oderwać się od ziemi i przemierzać świat właśnie w taki sposób, jak to robią na przykład ptaki. Naszym gościem dzisiaj był pan Daniel Szczepański, miłośnik, pasjonat lotnictwa. Dziękujemy panu bardzo za wizytę w Polskim Radiu Rzeszów, no i za podzielenie się wszystkimi tymi informacjami i ciekawostkami.
Dziękuję również.
3 razy 7,
21.
6 razy 8,
48.
5 razy 5,
25.
Uważaj, cyfry chcą zdobyć cię.
Ze słowami i nagle stwierdzi. pierwszy, jesteś ostatni.
Cyfry, cyfry, to się nie zmienia. Gotowe życie bez wytchnienia. Cyfry, cyfry, tabliczka mnożenia. A to jest naprawdę tabliczka dzielenia. Cyfry, cyfry, drapieżne ptaki. Znów ich brakuje, gdy trzeba płacić. Cyfry, cyfry, mróweczki czasu.
Zamkolandia.
Dzisiaj nauczę was liczyć, policzymy do pięciu dziś. Palce u jednej ręki, skup się i ze mną licz.
Ale fajnie, ale od której ręki będziemy liczyć te palce? Od prawej czy w lewej? Obojętne.
Obojętne?
A, dobra, dobra.
Pierwszy to kciuk, daj kciuka w górę, kciukiem na ma.
Po drugim palcem wskaż.
tak wyliczyłam, że nieco ponad 3 minuty pozostały do godziny 12, to oznacza, że audycja Zamkolandia dobiega końca. Dziękujemy za to miłe przedpołudniowe spotkanie. Muzykę wybrała Magdalena Chałucha, program zrealizował Jan Pielichowski. A za uwagę dziękuję Justyna Piekło. Życzę miłej niedzieli.
Dla mnie to pestka, wzory chemiczne, ciężkie zadania arytmetyczne. Ja kocham wszystkie książki i szkolne obowiązki, śnią mi się zbiory, a nie amory. Dla mnie sprawdziany z matmy Polaka, wycieczki z klasą do grotu Kraka. I wtedy mi najfajniej, gdy czytam o Einsteinie. Szkolna olimpiada to dla mnie czekolada, którą tak bardzo, bardzo lubię. Szkolna olimpiada znów setki pytań zada, a wszystkie mądre i trudne. Tutaj nikt się nie nabiega, bo tu nie ma żadnej bieżni, ale będzie wielki finał. Kto pomyśli, będzie pierwszy. Zła ortografia, wyspy, zatoki, ta geografia. Z fizyki jestem świetna i z przeczytania wiersza śnią mi się zdania, ważne pytania. A mój długopis pisze te słowa, że jestem mądra, prawie jak sowa. Mam w jednym palcu wiedzę, w pierwszej ławce siedzę. Szkolna olimpiada to dla mnie czekolada, którą tak bardzo, bardzo lubię. Szkolna olimpiada znów setki pytań zada, a wszystkie mądre i trudne. Tutaj nikt się nie nabiega, bo tu nie ma żadnej bieżni. Myśli, będzie pierwszy. Szkolna olimpiada to dla mnie czekolada, którą tak bardzo, bardzo lubię. Szkolna olimpiada znów setki pytań za.